Święty, przyjdź, prosimy i działaj w naszych sercach i prowadź nas podczas tej katechezy. Prowadź mnie, proszę Cię, kiedy będę ją wygłaszał i proszę Cię, Panie, za tymi, którzy ją teraz będą słuchać. Otwieraj, Panie, nasze umysły i serca na Twoją obecność, na Twoją mądrość, na Twoje działanie. Daj nam go doświadczyć i pracuj w nas. O to Cię prosimy. Amen. Drodzy Państwo, rozważamy artykuł 8 katechizmu, wierzę w Ducha Świętego, a więc kolejne, idziemy krok po kroku, kolejne prawdy, credo naszego wyznania wiary rozważamy, staramy się spojrzeć na nie bliżej, głębiej i po to, aby je zrozumieć, mało tego jeszcze, aby tym żyć. Dzisiaj imię określenia i symbole Ducha Świętego, punkty od 691, punkty kolejne. I drodzy Państwo, chcemy o tym mówić nie po to, aby bawić się słowami. Nie po to, aby się teraz delektować jakąś taką, dzielić włos na czworo. Ale po to chodzi nam o nasze życie. Chcemy zobaczyć, jakie jest imię, jakie są określenia i symbole Ducha Świętego, po to, abyśmy bardziej zrozumieli, dostrzegli Jego działanie w naszym życiu. Chcemy poprzez tę katechezę wyostrzyć nasze zmysły na Jego wieloraką, to jest ważne słowo, wieloraką obecność w naszym życiu. Stąd taki temat, stąd chcemy właśnie przyjrzeć się określeniom i symbolom. Będziemy odwoływać się do Pisma Świętego, do Słowa Bożego. Chcemy bardzo uważnie czytać Pismo Święte. Ono jest naszym punktem odniesienia. Po to, aby zobaczyć, jaki jest styl Ducha Świętego, jego styl działania. I wtedy sobie możemy powiedzieć, aha, no to ja to widzę w moim życiu. Albo, no to ja to zaniedbuję, ale tu jest jego przestrzeń, to jest jego styl, to jest jego sposób, w jaki on chce się objawiać w moim życiu. A więc, drodzy, nie chodzi tutaj o gierki słowne, o zabawy, jakieś takie tutaj analizy teoretyczne, ale o coś bardzo praktycznego, bardzo życiowego. Imię własne Ducha Świętego. Katechizm zaczyna od tej kwestii, imię własne Ducha Świętego. I mówi, Duch Święty jest imieniem własnym, tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Co to znaczy, że jest imieniem własnym? My piszemy, kiedy piszemy o świętych, piszemy święty Antoni i dajemy szywy, kropka, Antoni, święty Franciszek i tak po kolei. To święty, w przypadku świętych, nie jest imieniem własnym. To jest określenie, jacy oni są, jakich było ich życie, jacy są oni teraz, są w niebie. To jest pewien przymiotnik, to jest święty człowiek, mówimy. Ale to nie jest imieniem własnym. On się tym nie podpisywał, że tak powiem, święty Antoni czy święty Franciszek. I tutaj jest choćby tak gramatycznie uprawnione użycie skrótu szywy kropka, jak to piszemy. Natomiast Duch Święty to jest imię własne. To nie jest proste określenie przymiotnikowe, że to jest właśnie jak święty człowiek. Tak, tylko to jest część jego imienia. To jest imię po prostu, tak? Imię własne. Tadeusz Kościuszko, no mówimy, tak, imię własne. Naczelnik państwa, to już jest dodatek. To nie jest imię własne. ale Tadeusz Kościuszko, to jest imię własne. Tak samo tutaj, tak przez analogię, żebyśmy zrozumieli, jaka jest tutaj ta różnica. A więc mówi katechizm, Duch Święty jest imieniem własnym tego, którego wielbimy i któremu oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Drodzy Państwo, jeszcze sobie tak wyobraźmy, że to, o czym mówimy, jak bardzo to jest praktyczne. Ale zaraz może dojdziemy jeszcze. Mówi katechizm dalej. Kościół otrzymał go od Pana i wyznaje go w czasie chrztu swoich nowych dzieci. Mówi Pan Jezus bardzo jasno. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. My wyznajemy Ducha Świętego w czasie chrztu nowych członków Kościoła. Pojęcie duch jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa ruach, które oznacza przede wszystkim tchnienie, powietrze, wiatr. Nawet kiedy mówimy to słowo ruach, to jest też, to ha wyraża, nie wyraża, ono prowokuje, powoduje ruch powietrza. To jest takie to ha, które idzie w eter. Teraz przy mikrofonie ja siedzę i to słychać, to poruszenie powietrza. To jest właśnie to tchnienie, powietrze, wiatr. Drodzy, pomyślmy o Duchu Świętym, robiąc taki mały eksperyment. Nawet teraz, kiedy słuchamy. Weźmy głęboki oddech. Uświadommy sobie, że oddychamy, że co kilka sekund nabieramy powietrze. Spróbujmy wstrzymać oddech. Ile wytrzymamy? Kilka sekund, może zależy, jak kto ma wprawę, tak? Pojemność płuc i tak dalej, kondycję. Nie da się żyć bez tlenu, bez oddechu. Zaczynamy się dusić. Tym, kimś takim jest Duch Święty. Kimś takim. Nie da się żyć bez Niego. Tak potrzebnym jest Duch Święty. Tak potrzebnym. Tak oczywistym. Tak niezauważalnym. Tak naturalnym jest Duch Święty, jak powietrze, którym ja oddycham. Na co dzień o tym nie myślimy. Po prostu oddychamy. I właśnie Duch Święty jest takim oddychaniem, jest tlenem Pana Boga. Jest tlenem Boga. I my, drodzy, myślimy w naszym takim skojarzeniu potocznym, kiedy myślimy duch, to myślimy to w przeciwieństwie do ciała, do materii. Jest coś cielesne i coś duchowe. W przeciwieństwie. To jest sposób myślenia, który odziedziczyliśmy po Grekach. To jest myślenie greckie, nawet tego nie wiemy, ale to jest ta mentalność grecka. Bo w świecie biblijnym, w świecie hebrajskim, właśnie duch, czyli to ruach, tchnienie, wiatr, oddech, nie jest czymś niematerialnym, nie jest czymś, co jest przeciwieństwem do ciała, ale jest czymś, co ożywia ciało, jest czymś, co jest z ciałem istotowo zjednoczone, że tak powiem. No, to jest, no nie widać oddechu, ale to jest skutek tego, że my mamy ciało i warunkiem tego, że my mamy ciało. To jest to, co sprawia, że my żyjemy. To jest zasada życia. To jest coś najbardziej wewnętrznego naszemu ciału, choć nieuchwytnego i tajemniczego, ale realnego. Siła, moc, wiatr. To jest myślenie biblijne, hebrajskie, żydowskie, ruach. A Nowy Testament dopowie, że ta siła nie jest jakąś energią bezosobową, jakąś siłą, ale jest osobą. A więc pojęcie ruach, a więc tchnienie, powietrze, wiatr. Jezus posługuje się tym obrazem właśnie wiatru, aby zasugerować Nikodemowi taką transcendentną nowość, czyli taką, która przekracza to, co jest doczesne, materialne. To oznacza transcendentne, przekraczającą nowość tego, który jest w sposób osobowy tchnieniem Boga. Jest Duchem Bożym. Duch Święty to przymioty Boże wspólne trzem osobom boskim. Mówi katechizm, łącząc jednak te dwa pojęcia, ta transcendencja, nowość, to coś, co nas przekracza, i przymioty wspólne osobom boskim, Pismo Święte, liturgia, język teologiczny określają niewymowną osobę Ducha Świętego, unikając możliwej dwuznaczności z innym sposobem posługiwania się pojęciami Duch i Święty. A więc Duch, tutaj nie wchodzimy teraz, drodzy Państwo, nie wchodzimy teraz w analizy dotyczące Trójcy Świętej, bo to nie jest nasz temat, choć to jest temat Ducha Świętego, jest oczywiście z tego obrębu, mieści się w tej tajemnicy Trójcy Świętej, ale chcemy teraz nie tyle skupiać się na samej Trójcy Świętej jako takiej, co na tej osobie Trójcy Świętej, jaką jest Duch Święty. A więc jest to imię własne Ducha Świętego. Określenia Ducha Świętego. Patrzymy na Słowo Boże, żeby zrozumieć jego sposób działania. Wyłapujemy, wyszukujemy, wynotowujemy sobie, jak on jest nazywany, bo to wszystko o nim coś mówi. Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, to nazywa go parakletem. To dosłownie oznacza ten, który jest wzywany przy czymś. Advocatus, wołany do czegoś, przy czymś, do jakiejś sprawy. Tak etymologicznie można powiedzieć, a więc my rozumiemy, kiedy słyszymy adwokat, obrońca, ten, który stoi przy kimś, przy oskarżonym, obok niego. A więc to jest to paraklet i tak go nazywa Jezus. Paraklet tłumaczymy też jako pocieszyciel. No ten obrońca właśnie, wzywany przy czymś, ten, który broni, ten, który jest pocieszycielem. To Jezus, owszem, to Jezus jest pierwszym pocieszycielem. O tym mówi pierwszy list świętego Jana. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest tą obrońcą, gdyby nawet ktoś zgrzeszył, tak? To prawda, ale też jest i Duch Święty. Sam Pan Jezus nazywa Ducha Świętego Duchem Prawdy. Duch Prawdy. On was wszystkiego nauczy, Duch Prawdy. To, jak go nazywa Jezus. Poza imieniem własnym, a więc Duch Święty, który jest najczęściej używany w dziejach apostolskich i w listach Pawłowych, Piotrowych i innych apostołów, które mamy w Nowym Testamencie, u świętego Pawła znajdują się określenia inne, dotyczące Ducha Świętego. Jakie to określenia? Na przykład Duch Obietnicy, list do Galatów, list do Efezjan. Inne określenie, Duch Przybrania za Synów, list do Rzymian, list do Galatów, jest tam to wyrażenie użyte. Duch Chrystusa, w liście do Rzymian, tak pisze święty Paweł. Duch Pana, drugi list do Koryntian. Duch Boży, list do Rzymian, pierwszy do Koryntian. Święty Piotr nazywa Ducha Świętego jako Duch Chwały, pierwszy list świętego Piotra. A więc różne imiona, określenia pokazujące różne aspekty natury Ducha Świętego. Jest tutaj bogata, drodzy Państwo, to słownictwo. Symbole Ducha Świętego, symbole, aby dotknąć niewidzialnego czegoś, rzeczywistości niewidzialnej, aby zrozumieć coś, co jest nieuchwytne. Dlatego symbole. Nie po to, aby nas oderwać od tego, o czym one mówią. Symbol nie ma być barierą pomiędzy mną a tym, o czym mówię, ale ma być pomostem, ma być łącznikiem. Dlatego to, symbole teraz sobie przyjrzyjmy się. Jakie one są, żeby zrozumieć, jak on działa w moim życiu. Nie chodzi o teorię, chodzi o praktykę. Woda, bardzo ważny symbol Ducha Świętego, bardzo częsty symbol Ducha Świętego. Woda, symbolika wody, oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się ona, woda, skutecznym znakiem, sakramentalnym znakiem nowego narodzenia. jak pierwsze narodzenie, naturalne narodzenie dokonało się w wodzie, tak woda chrzcielna rzeczywiście oznacza nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Świętym. Mówi pierwszy list do Koryntian 12:13. Ochrzczeni w jednym duchu zostaliśmy również napojeni jednym duchem, a więc zostaliśmy ochrzczeni w jednym duchu, w Duchu Świętym. A więc Duch Święty. Duch Święty jest także w sposób osobowy wodą żywą, która wypływa z boku Chrystusa ukrzyżowanego, jak ze swego źródła, i która to tryska w nas na życie wieczne. Mówi apostoł, mówi Pan Jezus, tak, a propos tego tryskania Ducha Świętego, że jest tą wodą. Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, strumienie wody żywej powiedział, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Popłynął z jego wnętrza. Z jego wnętrza wypłynęła krew i woda, kiedy jeden z żołnierzy przebił włócznią mu bok. A więc woda jako ten symbol. Dalej, Apokalipsa mówi, a duch i oblubienica mówią przyjdź. Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. A więc duch i oblubienica mówią przyjdź. Zaczerpnij, napij się. I wiele tych symboli jest pięknych, mówiących o wodzie, ale my je czytamy w tym głębszym rozumieniu. Izajasz mówi bardzo pięknie, o wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie, dalej, że kupujcie, bez pieniędzy, bez płacenia za wino i za mleko. Zachariasz, pisze prorok Zachariasz, w owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Tak, a więc pierwszy do Koryntian list pisze, pili ten sam duchowy napój, pili, płyn, woda, duchowy napój, pili zaś towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus, a więc ta woda wypływa ze skały. Cały czas ten obraz przebitego boku Chrystusa, z którego wypływa woda i krew. I Kościół cały czas do tego nawiązuje. To jest ta nasza duchowa skała, Chrystus. I ta woda, my z niej pijemy, z tej duchowej skały. Duchowy napój pijemy. Oczywiście ta aluzja do Mojżesza, do pustyni. Zobaczcie, jak Stary Testament tłumaczy, zapowiada Nowy Testament, nowy wyjaśnia Stary Testament. I my, czytając to, w tym głębszym rozumieniu duchowym, chrześcijańskim, chrystusowym, On jest naszym kryterium czytania całego Pisma Świętego, tak to rozumiemy. A więc woda jako symbol ducha, to jest chrzest, to jest ten nasz duchowy napój, to jest ta nasza duchowa skała. Woda. Dalej, inny symbol Ducha Świętego. Ale jeszcze do tej wody nawiążę, drodzy Państwo. Każdy z nas, mówię do tych, którzy są ochrzczeni, został w tym duchu zanurzony. On w nas działa. Otrzymaliśmy go w sakramencie Chrztu Świętego. My mówimy o czymś, o kimś, kto w nas jest. Kto w nas jest? Czy naszym życiem, wyborami, decyzjami my ułatwiamy jego działanie? Uwypuklamy jego obecność? Czy my sobie sami z tego zdajemy sprawę? To jest inna kwestia, ale on w nas jest. Woda. Inny symbol Ducha Świętego. Namaszczenie. Symbolika namaszczenia olejem. Też oznacza Ducha Świętego, mówi katechizm, a nawet staje się jego synonimem. To jest to samo wręcz. Olej Ducha Świętego. Mówi pierwszy list świętego Jana. Wy macie namaszczenie od Świętego. namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was. Drugi list do Koryntian mówi święty Paweł tak: tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w naszych sercach. Namaszczenie. We wtajemniczeniu chrześcijańskim, czyli w chrzcie, w obrzędach, które mu towarzyszą, namaszczenie jest znakiem sakramentalnym bierzmowania. To też. Oczywiście jest to namaszczenie olejem podczas Chrztu Świętego. Jesteśmy wtedy ci namaszczeni, ale potem ten sakrament Ducha Świętego, sakrament bierzmowania, to jest taki sakrament specyficznie, kiedy otrzymujemy Ducha Świętego już tak specyficznie, wprost, w sensie ścisłym tego słowa. Dlatego w kościele, w kościołach wschodnich nazywamy bierzmowanie, nazywane jest chryzmacją, namaszczenie. Chryzmacja to nam brzmi znajomo. Chrystus. Chrystus oznacza Mesjasz, pomazaniec. To jest to. Właśnie Jezus Chrystus. To jest pomazaniec pański. Chcąc jednak ująć w pełni całą wymowę tej symboliki namaszczenia, mówi katechizm, trzeba odwołać się do pierwszego namaszczenia dokonanego przez Ducha Świętego, którym było namaszczenie Jezusa Chrystusa. Właśnie w języku hebrajskim Mesjasz, Chrystus, to jest synonim. Chrystus oznacza Mesjasz. Jezus Chrystus, Jezus Mesjasz oznacza namaszczony Duchem Bożym. I to słowo namaszczeni, ono jest słowem częstym w Piśmie Świętym. Namaszczeni Pana byli już w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. Jest cały opis sporządzania oleju do namaszczania. I mówi Księga Wyjścia, będzie to olej święty do namaszczania, święty olej. Namaścisz nim namiot spotkania i Arkę Świadectwa. Do Izraelitów zaś powiesz tak, mówi Bóg do Mojżesza, to jest święty olej namaszczania dla was i dla waszych pokoleń. A więc i potem namaszczeni byli królowie, byli prorocy, szczególnie Dawid. Dawid wziął, mówi pierwsza księga Samuela, wziął Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci, Dawida. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. Dawid jako namaszczony. Jezus jest namaszczonym Boga w sposób zupełnie wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo, które przyjmuje Syn, jest całkowicie namaszczone Duchem Świętym. Jezus jest ustanowiony Chrystusem, namaszczonym przez Ducha Świętego. Mówi Jezus sam, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił. I posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Dziewica Maryja poczęła z Ducha Świętego Chrystusa, który Duch Święty przez anioła ogłasza go jako Chrystusa podczas jego narodzenia. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Mesjasz, czyli namaszczony. Tak go zapowiada anioł do pasterzy. I Bóg poleca Symeonowi iść do świątyni, by zobaczyć Mesjasza Pańskiego, czyli namaszczonego Pańskiego. On napełnia Chrystusa, Duch Święty. Mówi Łukasz, pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni. Pełen Ducha Świętego, On go napełnia. Jego moc wychodzi z Chrystusa, moc Ducha Świętego i uzdrawia, leczy. Mówi Jezus, kto się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. On wreszcie, Duch Boży, wskrzesza Jezusa z martwych. On Go wskrzesza. A jeśli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, pisze święty Paweł do Rzymian, to Duch Go wskrzesił z martwych. On w nim mieszka, jest Jego pełen, Jezus. który jest w pełni tym namaszczonym Chrystusem. W Jego człowieczeństwie Duch zwycięża śmierć. On pokonał śmierć. Wylewa obficie Ducha Świętego, Bóg przez Chrystusa, aby święci, zjednoczeni z człowieczeństwem Syna Bożego, przeoblekli się w człowieka doskonałego, który realizuje pełnię Chrystusa, całego Chrystusa. A więc namaszczenie. Inny symbol, ogień. Woda oznaczała narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu Świętym. Ogień natomiast symbolizuje tą przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Też tak działa Duch Święty. Prorok Eliasz, który powstał jak ogień, a jego słowo płonęło jak pochodnia, on swoją modlitwą sprowadza ogień z nieba na ofiarę na górze Karmel. To jest figura ognia, zapowiedź ognia Ducha Świętego, który przekształca wszystko, mówi katechizm. Wszystko przekształca, czego się dotknie. Tak działa ogień. Taka jest natura jego działania. Jan Chrzciciel, który pójdzie przed Panem w duchu i w mocy Eliasza. W duchu i w mocy Eliasza. On zapowiada Chrystusa, tego, który będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Tym duchem, o którym Jezus powie, tak, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on już zapłonął. Dalej, ogień w postaci języków jakby z ognia, Duch Święty spoczywa na uczniach w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą. Dalej, tradycja duchowa tę symbolikę ognia zachowuje jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha Świętego. Mówi, ducha nie gaście. Słowo gaszenie jest użyte. No my gasimy ogień. Ducha nie gaście. Niech duch w was płonie, ten ogień. Inny symbol. Obłok i światło. Te dwa symbole są nierozłączne w objawieniach Ducha Świętego. Stary Testament, gdzie się Bóg objawia, mamy obłok, raz ciemny, raz świetlisty. Ten obłok objawia Boga żywego i zbawiającego. On osłania transcendencję, mówi katechizm, Jego chwały. To przekraczanie przez Jego chwałę tego, co jest doczesne. Ten obłok osłania. Obłok się pojawia, gdy Mojżesz wstępuje na górę Synaj. Jest nad namiotem spotkania. Obłok się unosi. Jest podczas wędrówki przez pustynię. Obłok prowadzi. Jest podczas poświęcenia świątyni Salomona. Obłok wstępuje na świątynię. I te figury, to są figury zapowiedzi, zostają potem wypełnione przez Chrystusa w Duchu Świętym. Duch Święty wstępuje na Maryję Dziewicę i osłania ją swoim cieniem, jak obłok, jak Arkę Przymierza osłaniał, by poczęła i urodziła Chrystusa. Tak działa Duch Święty. Osłania, okrywa sobą miejsce, gdzie się Bóg objawia, gdzie Bóg działa. Dalej to obłok się zjawia na górze przemienienia. Zjawił się obłok i osłonił ich. Jezusa, Mojżesza, Eliasza, Piotra, Jakuba i Jana. Z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. W końcu obłok zabrał Jezusa sprzed oczu uczniów w dniu wniebowstąpienia. A więc obłok i światło. Symbole objawiania się działania Ducha Świętego, Jego obecności. Inny symbol, pieczęć, symbol bliski symbolowi namaszczenia. Pieczęcią nas swą naznaczył Bóg. W nim on też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w naszych sercach. Drugi list do Koryntian. I tych nawiązań do słowa pieczęć jest wiele. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Obraz pieczęci wskazuje na niezatarte znamie namaszczenia Ducha Świętego w sakramentach chrztu, bierzmowania, kapłaństwa. Pieczęć to jest coś, co pozostaje, odciśnięte, nie da się zmyć. To jest coś trwałego, nieusuwalnego. A więc i on jest wyrażany, ten obraz pieczęci w teologii dla wyrażenia niezatartego charakteru które wyciskają sakramenty. Ręka, inny symbol. Wkładając ręce, Jezus leczy chorych, błogosławi dzieci, ten gest rąk. Apostołowie to samo czynią w Jego imię. Nakładają ręce, na chorych będą kłaść ręce, ci odzyskają zdrowie. Mówi Pismo Święte, że Bóg potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami dokonywanymi przez ich ręce. Apostołowie czynią to samo w Jego imię, nakładają ręce. Przez włożenie rąk jest udzielany Duch Święty. List do Hebrajczyków wymienia wkładanie rąk jako taki fundamentalny element nauczania chrześcijańskiego. Fundament nauczania to jest nauka o chrztach, nauka o nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych, o sądzie ostatecznym. Gest nakładania rąk jako symbol Ducha Świętego, Jego przekazywania, Jego działania, Jego wylewania. I mamy też w liturgii ten gest rąk, epiklezę sakramentalną. Kiedy, zwróćcie uwagę Państwo, kiedy kapłan na ołtarzu na przykład, nad darami, wyciąga ręce i mówi, ześlij Ducha Świętego na te dary. Czy święcenie kapłańskie, biskup nakłada ręce na diakona i staje się kapłan. To się dzieje w ciszy. A więc ten gest jest bardzo wymowny, bardzo ważny. Inny znak, palec. Jezus palcem Bożym wyrzuca złe duchy. Słowo Boże jest wpisane na tablicach palcem Bożym. Inny symbol, gołębica. Na końcu potopu gołębica przenosi gałązkę świeżą, oliwną, na znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania. Jezus wychodzi z wody po swoim chrzcie i Duch Święty w postaci gołębicy na Niego zstępuje. A więc mamy też w liturgii Kościoła, w symbolach, w ikonografii chrześcijańskiej, w modlitwach właśnie ten symbol gołębicy jako zawieszonej nad ołtarzem, symbol Ducha Świętego, tradycyjnie symbol Ducha Świętego w chrześcijańskiej ikonografii. Bogactwo tych symboli, drodzy Państwo, wielość, różnorodność, żeby pokazać wielorakość działania obecności Ducha Świętego. Drodzy Państwo, to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą katechezę, imię, określenia i symbole Ducha Świętego.